książce poprzedniej, Masoneria Polska 2009, znalazł się na końcu taki rozdział króciutki pod tytułem Masoneria i kryzys. I zadałem tam pytanie, na które do końca, też nie do końca, ale w jakiejś znacznej mierze odpowiedziałem w tej książce Masoneria i kryzys. Pytanie, jaki to jest kryzys i czyj to jest kryzys? Znaczy jaki w sensie, czy to jest tylko kryzys gospodarczy, finansowy? No i odpowiedź, że oczywiście mnie to nie interesuje. Ten kryzys finansowy czy gospodarczy jest tylko jakimś wierzchołkiem góry lodowej, jakimś znakiem głębszego kryzysu. Kryzysu, który już się dawno zaczął, kryzysu, który dotyka Europy i wszystkich, którzy z Europą są związani, żeby nie powiedzieć białej rasy, dotyka we wszystkich możliwych dziedzinach. No i jak się tak zastanowić, no to wszystko się sypie. Prawda? Film upada, literatura piękna upada, poezja już nie istnieje, sztuki piękne upadają, szkolnictwo upada i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest w głębokim kryzysie. Cała cywilizacja i kultura jest w głębokim kryzysie. Tylko właśnie pytanie, która cywilizacja i kultura? Bo żyjemy w świecie, w którym funkcjonują obok siebie, nachodząc na siebie dwie cywilizacje, cywilizacja i kultury. Cywilizacja i kultura chrześcijańska, która wciąż jeszcze jest żywa. Gdyby nie była żywa, to otaczający nasz świat byłby przerażający, prawda? Ona go powstrzymuje. Ona tkwi gdzieś tam w ludziach. Ludzie są bardzo często jacyś schizofreniczni, bo mają w sobie dużo tych chrześcijańskich wartości, czy jakichś takich podstawowych, które w ogóle nawet nie pomyślą, że można je zakwestionować. I z drugiej strony mają w sobie to nowe. To nowe, które jest bardzo stare, bo to jest po prostu pogaństwo. Takie najgorsze możliwe pogaństwo. Czyli mamy z jednej strony tą chrześcijańską cywilizację i kulturę, która jest coraz bardziej na marginesie, coraz bardziej jest gdzieś zepchnięta na boczny tor. I z drugiej strony mamy tą nową cywilizację i kulturę, ewidentnie pogańską, taką samą jak w starożytności, tylko o wiele gorszą. I pytanie, czym to jest kryzys? Czy to jest kryzys tej cywilizacji chrześcijańskiej, czy to jest kryzys tej cywilizacji pogańskiej? No i odpowiedź wydaje się być tylko jedna, znaczy jest to kryzys obu cywilizacji. Znaczy cywilizacja chrześcijańska przeżywa, wkracza w coraz większy kryzys od praktycznie XVI wieku ze względu na to, że to pogaństwo ją wciąż rozsadzało od wewnątrz, niszczyło. W tej książce Masoneria i kryzys pokazuje, jak masoneria niszczyła po kolei fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej. Ale z drugiej strony kryzysowi podlega ta nowa cywilizacja. I to jest kryzys jeszcze większy. Chociaż ona jest, wydawałoby się, jakby zapowiadając swojego rozwoju. Ma już wszystko, co, prawie wszystko, co chciała. To jest jej świat, jej kultura, jej media, jej pieniądze, jej gospodarka i tak dalej. Natomiast przeżywa kryzys z jednego prostego powodu. Znaczy z tego powodu, że właśnie udało jej się zbudować swój świat. Bo ona zasadza się na utopii. Natomiast realizacja utopii jest niemożliwa. Tak? To, komu się uda zbudować utopię w jakiejś znacznej mierze, doprowadza do własnego końca. Tak? To się po prostu zaczyna rozsypywać. Bo utopia z założenia to jest coś, czego nie da się zrealizować. No i masowi powtarzani dzisiaj coraz częściej i coraz głośniej to mówią, że właśnie tworzą utopię. I przyznają, że nie da się tej utopii zrealizować, ale zarazem mówią, musi się ją zrealizować. Bo jeżeli nie utopia, to co? No i nas indoktrynowano takim argumentem, że jeżeli nie Unia Europejska, to Białoruś. No, natomiast oni powtarzają, jeżeli nie nasz nowy, wspaniały świat, to i tutaj różnie to określają. Jest taka świetna książka, się pojawiła na polskim rynku niejakiego Benjamina Bachera, który był przez cały czas doradcą Billa Clintona, wspomnianego tu już. I ten Barber napisał takie fundamentalne z ich punktu widzenia dzieło pod tytułem Dżihad i Mak Świat. No i Mak Świat, temu poświęca tę książkę, to jest ten świat, który nas otacza, ten nowy, wspaniały, masoński świat, który już jest faktem. Znaczy, co ciekawe, jak się czyta dzisiaj współczesną literaturę z zakresu filozofii politycznej, jakichś nauk politycznych, to wszyscy mówią, że ten świat powstał w ostatnich paru latach XX wieku, ewentualnie w pierwszych latach XXI wieku. To jest bardzo niedawno, 7-10 lat temu, i że przemiany, które wtedy zaszły, były jakościowe, nie ilościowe, znaczy fundamentalne. I ten Barber mówi, jeżeli nie nowy, wspaniały, jeżeli nie ma świat, no ta nazwa jest oczywiście McDonalda ukuta, jeżeli nie ma świat, to dzicha. To znaczy ciemnota, zacofanie, nienawiść, wojna, bieda, choroby, czyli albo nasza utopia, albo to, co najgorsze. Huxley, który jeden z najważniejszych masonów w historii, jeden z najważniejszych masonów XX wieku, który napisał to sztandarowe dzieło Nowy, Wspaniały Świat, powieść, która nie jest powieścią, tylko jest programem, mówi to samo w tej powieści. On tam przedstawia, bo niektórzy mówią, że ten Nowy, Wspaniały Świat to jest antyutopia, że to jest krytyka tego, co może przyjść. Natomiast, że Huxley był przeciwko. Natomiast po pierwsze trzeba wiedzieć, kim był Huxley i co robił. Co robił również po napisaniu tej powieści. A po drugie trzeba uważnie czytać tą książkę, bo wszystkie wielkie utopie, wszystkie wielkie programy, może nie wszystkie, ale większość największych programów związanych z utopiami było tworzone w formie literackiej czegoś fikcyjnego. Znaczy tak jak Państwo Platona, jakiegoś dialogu z akcją, czyli taki przed prawowieści, czy Nowy, Wspaniały Świat Huxleya w formie powieści, czy Ludzie jak Bogowie Wellsa w formie powieści. I Huxley w tym Nowym, Wspaniałym Świecie mówi tak, że to jest obrzydliwy. Ten Nowy, Wspaniały Świat, który przyjdzie niedługo, jest obrzydliwy. Jest przerażający. Ale dwie rzeczy. Po pierwsze, co się stanie z nami, jeżeli nie zgodzimy się na świat masowy? I odpowiedź u Huxleya. On tam opisuje rezerwaty. I w tych rezerwatach jest właśnie dzicz, brud, smród, ubóstwo, agresja, rodzice znęcają się nad dziećmi, mężowie znęcają się nad żonami i panuje chrześcijaństwo, a przede wszystkim katolicy. I Radio Maryjka też. I drugie, co mówi Huxley, to jest przerażające jakby w swojej jakiejś słuszności, bo on zadaje pytanie, czego ludzie chcą? I mówi, ludzie chcą dobrobytu, nie pracować i nie chcą cierpieć. Są tych trzech rzeczy. To my im te rzeczy damy. Damy im pieniądze, damy im święty spokój i zabierzemy im cierpienie. I na tym jakby polega ta utopia. Tuż przy okazji, jak jestem przy Huxleyu, to trzy słowa o Huxleyu. Huxley był masonem wprowadzonym w samą górę światowej masonerii przez Wellsa. Wells był jakby tym jednym z największych masonów tamtych czasów i co ciekawe wielokrotnie jeździł do Lenina i do Stalina i udzielał im różnych rad, co mają robić. I jakich rad im udzielał, to łatwo się domyśleć, jak się przeczyta na przykład Ludzie jako Bogowie Wellsa, gdzie jest przedstawiona wizja takiej masońskiej utopii. To jest światowe państwo, które nie ma wyborów demokratycznych, nie ma formalnej władzy, I gość tego państwa pyta się, no to kto w takim razie decyduje o sprawach, znaczy oczywiście nie ma, jest jedna kultura, nie jest jeden język i tak dalej, nie ma żadnej religii oficjalnej, znaczy istniejącej oficjalnie, powiedzmy tak. I ten gość się pyta, to kto w takim razie decyduje o tym, co się dzieje na świecie. A ten gospodarz, znaczy jeden z przedstawicieli tej utopii, mówi fachowcy. A ten gość się pyta, a jeżeli ktoś nie uzna fachowca za fachowca, albo nie uzna tego, co mówi ten fachowiec, i ten gospodarz mówi, to znaczy, że jest psychicznie chory i wtedy trafi do szpitala psychiatrycznego. No to widać wyraźnie, że taką radę Wells udzielił Leninowi, a później Stalinowi, bo oni tą metodę stosowali nagminnie. No i Huxley po napisaniu tej powieści zajął się dwiema sprawami. On się ściśle współpracował z takim człowiekiem, który nazywa się Alistair Crowley i był określany zawsze przez dziennikarzy za najgorszego człowieka świata. On zabijał ludzi, napisał wiele dzieł satanistycznych, m.in. Księgi Bestii. Był znany z orgii, organizowania różnych orgii, przede wszystkim orgii homoseksualnych. I jakby ten Crowley powiedział Huxleyowi coś, co znalazło się w Nowym Wspaniałym Świecie, bo oni wszyscy powtarzają w tych swoich dziełach, mówią, jest jedna przeszkoda na drodze do tego, żebyśmy zostali bogami i uzyskali pełną władzę nad światem. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo trzeba zniszczyć. Przede wszystkim trzeba zniszczyć Kościół katolicki. Ale jak to zrobić, jeżeli ludzie potrzebują chrześcijaństwa, potrzebują czegoś duchowego? I teraz pierwsza recepta, pozbawić ludzi cierpienia, bo wielu jest dlatego chrześcijanami, bo jest cierpienie. Idą za tą mądrością krzyża. Znaczy pozbawić, ograniczyć jakoś to cierpienie, jakoś je tam no, maksymalnie zlikwidować. Ale to nie wystarczy. Muszą być przeżycia duchowe. I Crowley, który jako satanista eksperymentował nad przeżyciami duchowymi na bazie narkotyków, przekonuje Huxleya, że trzeba znaleźć taki narkotyk, który zastąpi religię. I w Nowym Wspaniałym Świecie jest taki wymyślony narkotyk, który nazywa się Soma, który jest równy chrześcijaństwu i religią panującą w tym świecie jest taka religia, w której przyjmuje się komunię świętą, przyjmując ten narkotyk. No i wszyscy mają go obowiązkowo przyjmować tam raz lub więcej razy dziennie. I Huxley po napisaniu Nowego Wspaniałego Świata rozpoczyna wielkie działania, wielki eksperyment, który kończy się w latach 60. Znaczy wymyśla ruch hipisu i wprowadza w ten ruch LSD jako taki właśnie narkotyk. Nie wszyscy dzisiaj kojarzą, że w ruchu hipisu się mówiło, że dzięki LSD można osiągnąć, można zjednoczyć się z Bogiem, można osiągnąć najwyższą duchowość. Osiąga się to samo, co w buddyzmie Zen po wielu, wielu latach pracy. Tylko trzeba zauważyć, że buddyzm Zen to są techniki oddychania, a te techniki oddychania prowadzą do wizji nadprzyrodzonej w cudzysłowie, dlatego że po prostu zmienia się zawartość podstawowych gazów w organizmie, to znaczy tlenów, dwutlenku węgla i tlenku węgla i następuje chwilowe zatrucie mózgu i stąd są te wizje i doznania podobne wizjom i doznaniom narkotycznym. Znaczy Huxley próbuje poprzez LSD wprowadzić ten element, poprzez ruch hipisu wprowadzić ten element w życie całego świata. Co się nie udaje, ten ruch hipisów upada, ale ma duże sukcesy, prawda? Bo dzisiaj Można powiedzieć, jak iśmy, że byli hipisi, rządzą światem i jest taki, jaki jest, właśnie z tego powodu, że oni się w tym ruchu uformowali. I cofnąłbym się w tym momencie jeszcze dalej, bo tak, jeżeli mówimy, że to jest pogaństwo, prawda, no to ono sięga korzeniami do starożytnej Grecji. I w starożytnej Grecji był jakby ten sam plan. Realizacją tego planu było powstanie Cesarstwa Rzymskiego, jednego wielkiego państwa, cywilizacji jakby skrajnie pogańskiej. I stało się to samo, co dzisiaj się dzieje, znaczy w momencie, kiedy doszli do pewnego momentu, to się rozsypało. Znaczy nastąpił kryzys Cesarstwa Rzymskiego i niektórzy historycy wciąż mówią, że nie wiadomo, dlaczego to cesarstwo upadło. Znaczy jakby nie widzą tych historycznych przyczyn. Znaczy nie widzą tego, że to po prostu utopia doszła do takiego stężenia, takiego poziomu, że to musiało się w tym momencie rozwalić, no bo nie da się budować czegoś, co jest całkowicie sprzeczne z prawdą, dobrem, człowieczeństwem, zdrowym rozsądkiem i tak dalej. Ale no, my nie mamy czasu tego analizować, ale jeżeli byśmy poczytali książki historyczne na temat upadku Cesarstwa Rzymskiego i jakby poszczególne tezy, jakie niektórzy historycy zgłaszają, bo jedni zgłaszają takie tezy, inni takie tezy. Są tacy, którzy mówią, że Cesarstwo Rzymskie zawaliło się ze względu na swoisty starożytny globalizm, że przestały istnieć małe gospodarstwa rolne, przestały istnieć małe warsztaty rzemieślnicze, pojawiły się olbrzymie koncerny rolne i przemysłowe, oczywiście inaczej funkcjonujące niż dzisiaj, bo bez tej techniki, i że to było powodem zawalenia się. Są tacy, którzy mówią o biurokracji i korupcji, która dosięgnęła takiego poziomu, że w pewnym momencie władze, to Felix Koneczny o tym sporo pisze, że w pewnym momencie władze zaczęły upaństwawiać łapówki, znaczy czynić z nich oficjalne opłaty, no i wtedy urzędnicy, bo już w pewnym momencie te stanowiska urzędnicze zaczęły być dziedziczne, znaczy rodzice przekazywali je dzieciom, bo to były świetne źródła dochodu, no to zaczęli wprowadzać kolejne łapówki. Znowu te łapówki były upaństwawiane jako oficjalne taksy, oficjalną opłatę, tam ci wprowadzali kolejne. W pewnym momencie to sparaliżowało wszystko. I tak dalej, i tak dalej. Tam jest, powiedzmy, teoria, która mówi, w tej chwili nazywa się tą teorię teorią rasową. Mówi się, że to jest rasistowska teoria, że w Rzymie w pewnym momencie było więcej obcych przybyszów, dzisiaj by się powiedziało cudzoziemskich robotników czy emigrantów, i więcej było kolorowych niż Rzymian, i że oni rozsadzili. To nie barbarzyńcy z zewnątrz przyszli i zniszczyli Rzym, tylko w znacznej mierze zrobili to ci barbarzyńcy z wewnątrz. No to patrząc na te trzy teorie, bo to jest tylko przykład, to możemy zobaczyć, że to wszystko jakby się dokładnie powtarza. Ja zrobiłem przy tej książce taki prosty zabieg, prosty technicznie, że jesteśmy w takim punkcie historii, że praktycznie dostępna nam jest prawie pełna wiedza na temat tego, co się dzieje. Tylko że to, co się dzieje, jest tak skomplikowane, tak? Taką pianą zostało przykryte, tak to jest zaciemniane, że dosyć trudno jakby się dojść do tego, dosyć trudno się wgryźć. I w tej mojej książce Masoneria i kryzys ja dałem na końcu reklamę książki, którą napisał taki wybitny Włoch pod pseudonimem Epifanius. Jest to takie jakby jedno z najlepszych dzieł masonerii. Tylko ta książka jest takiego dużego formatu i ma 800 stron. Natomiast ona wprowadza w problem. No i teraz, jak się zbierze te podstawowe książki, które jakby pokazują to wszystko, no to ja wyliczyłem, jak je zebrałem, to zacząłem liczyć, ile to jest stron. Wyszło mi, że to jest 20 tysięcy stron. No to ja tak naprawdę z tych 20 tysięcy stron zrobiłem syntezę i w ten sposób powstała moja książka, że stało się to jakoś czytelne i wyraźne. No, ale jakby ta wiedza jest. Więc dlatego powtarzam, że mam mało czasu, bo tutaj jest dużo, dużo materiału. Więc jakby kończąc ten wątek starożytny, tam są dwie istotne rzeczy, których trzeba dotknąć. Czy, że powstała tajna religia elit, które były przekonane, że oni będą bogami, a reszta powinna zostać motłochem. I o tej tajnej religii elit wiemy bardzo dużo. I masoneria do tej tajnej religii się wciąż odwołuje. Ona się nazywa orfizm. Jednym z założycieli tej religii był Pitagoras i masoneria organizuje teraz co jakiś czas wielkie takie swoje zjazdy pod nazwą Pitagoria. I te elity postawimy sobie dwa cele. Znaczy jeden cel, zbudować utopię. Znaczy no tak, jeżeli ja jestem Bogiem, jeżeli ja uznaję siebie za Boga, to co ja mam zrobić? Bo jeżeli ja patrzę na otaczający mnie świat, to ten świat się nie nadaje dla mnie. Ja w tym świecie nie mogę funkcjonować jako Bóg. Bo ten świat, znaczy my wiemy i poganie od pewnego momentu też wiedzą, został stworzony przez Boga dla człowieka, a człowiek jest człowiekiem i zawsze będzie człowiekiem. Frosarz bardzo pięknie to napisał na koniec swojego takiego fundamentalnego dzieła pod tytułem Credo. Powiedział: Chrystus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał, szatan przegrał i nigdy już nie będziemy bogami. No i to jest jakby prawda o naszej rzeczywistości. Ta rzeczywistość została stworzona przez Boga dla człowieka, który jest tylko człowiekiem, który zawsze po wieki wieków będzie tylko człowiekiem. My mamy ciała i te ciała będziemy mieli zawsze. Dogmat chrześcijański mówi o zmartwychwstaniu ciała. Z ciałami będziemy żyli nie jako duch, tylko jako ludzie. Będziemy ludźmi, zawsze będziemy ludźmi. I czyli co on ma zrobić? On musi zniszczyć ten świat i na jego miejsce zbudować zupełnie nowy świat. Ale tego świata się nie da zniszczyć, to jest pierwsza rzecz, a tego drugiego świata, znaczy realnie się nie da zniszczyć. I realnie nie da się zbudować innego świata, ale można to zrobić w świadomości. Można się oszukać, można przejść w świat złudzeń. No, czyli wymazać ze świadomości ludzi realną rzeczywistość, przenieść ich jakby w inną rzeczywistość, przenieść ich w sensie, że będą myśleli, że są w innym świecie i w tym świecie zacząć funkcjonować. Znaczy to trochę przypomina chorobę psychiczną. To jest jedna wielka choroba psychiczna, prawda? Bo jak trafiamy do szpitala psychiatrycznego, to spotykamy tam ludzi, których jeden mówi: jestem Jezusem Chrystusem, drugi mówi: jestem Napoleonem, trzeci mówi: zamieniam wodę w wino, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ma znamiona bardzo poważnej choroby psychicznej. Ale to jest właśnie, na tym właśnie polega utopia. Na tym polega każda utopia, żeby budować świat, dzisiejszym językiem mówiąc, matryc wirtualnych, w którym można funkcjonować tak, jak się chce. Na to i wykonawcą tej myśli był Platon. Wielki filozof, znaczy uchodzący za wielkiego filozofa Platon. I teraz zauważmy, że nam wciąż się przekazuje od wielu pokoleń, że Platon był wielkim, wspaniałym filozofem, którego doktryna leży u podstaw naszej cywilizacji, naszej europejskiej cywilizacji, że trzeba kontynuować Platona, trzeba czcić Platona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znowu nie mamy czasu, żeby tutaj się poruszać koło tego Platona, tylko że Platon napisał dwa istotne dzieła. Napisał dzieło pod tytułem Państwo, dwutomowe, wielkie dzieło, Dialog, w którym jest zarysowana koncepcja nowego, wspaniałego świata, do końca praktycznie. I jak poczytamy Ludzie jak Bogowie Wellsa, czy Nowy Wspaniały Świat Huxleya, czy popatrzymy na to, co dzisiaj dzieje się w świecie, jest dokładnie realizacja państwa Platona. I Platon nie ukrywa, mówi: chce stworzyć takie państwo, w którym rządzący będą mieli pełne władzy po wieki wieku, a reszta będzie całkowicie w ich ręku. Tylko Platon idzie jakby dalej i analiza jego tekstu jakby ujawnia jego myśl do końca. Jeden z historyków napisał, Platon chciał być Filerem Filera, bo tam elity polityczne manipulują całym społeczeństwem. Takie jest założenie. Pozbawiają to społeczeństwo wszystkiego, własności prywatnej, rodziny, dzieci, myślenia samodzielnego. I w pewnym momencie Platon pisze, ale te elity polityczne też są manipulowane. Znaczy, one cały czas żyją jakby w przeświadczeniu, że są ponad i że manipulują, a nie wiedzą, że są manipulowane. Bo poza tymi elitami, które wciąż trwają, wciąż mają władzę, jest jeszcze jedna super tajna elita, która robi wszystko, co chce z tymi elitami i z samym społeczeństwem. Znaczy jest bardzo ciekawa taka wizja, znaczy wizja masonerii, wizja dwustopniowej władzy. Oficjalni politycy, oficjalni decydenci i ci, którzy stoją poza nimi, nie muszą się męczyć ze społeczeństwem czy z czymkolwiek, natomiast podejmują wszystkie najbardziej absurdalne na przykład decyzje. I kiedy czytamy opis współczesnego świata, dzisiejszego świata, dokonany przez ludzi, co do których, którym nikt nic nie może zarzucić, bo oni należą do tego świata, reprezentują polityczną poprawność. Są tacy jak Barber, że no na przykład, który był doradcą Clintona i jest dalej jakby uznaną postacią, no to oni opisując dzisiejszy świat, czy opisując świat jutra, piszą coś takiego, opisują to w ten sposób, że jak przeczytamy Państwo Platona, to zobaczymy, że to jest dokładnie to samo. I druga rzecz, znaczy Platon napisał taki dialog i to jest takie bardzo, znaczy nie wiem jakiego słowa użyć, użyjmy słowa ciekawostka. Platon pisze dialog Gorgiasz i w tym dialogu opowiada podstawowy mit całego pogaństwa, który no, w ujęciu pogan nie jest mitem, tylko jest prawdziwą historią. Oni mówią, taka była prawda. Znaczy, Platon, jak wszyscy wielcy pogaństwa greckiego, jeździł uczyć się tajnych nauk w Egipcie. No, my Egipt znamy z Pisma Świętego, wiemy, jak Mojżesz się spotkał z kapłanami egipskimi, to ci kapłani mieli dużą moc. Tam mogli prawie wszystko to samo, te same cuda, co Mojżesz. Byli jednak słabsi. No i Pismo Święte nam mówi, skąd pochodziła ta moc tych kapłanów egipskich. Znaczy, Mojżesz reprezentował Boga, kapłani egipscy szatana. I Platon kształci się w Egipcie i przywozi z tego Egiptu historię Atlantydy. Na kontynentu, który istniał i który zatonął. I opisuje, co się stało z Atlantydą, jak wyglądało tam życie, jaki był ustrój polityczny, jakie były cele i dlaczego upadł, dlaczego zatonął. I Platon mówi, to był nasz świat. To był kontynent płynący mlekiem i miodem, gdzie mieszkali ludzie będący od początku półbogami, znaczy ich ojcem był Bóg, a matki były ziemskie. I ci ludzie nie musieli być zniewalani, indoktrynowani, nie musiało się im niczego nakazywać, bo oni sami wszystko wiedzieli, więc oni, bo oni byli półbogami, więc oni żyli w sytuacji wolności. I nigdy nie podejmowali pracy fizycznej, bo taka praca Boga hańbi. I Platon opisuje szczegółowo jakby ustrój polityczny, no bo nie mamy czasu, żeby tam wchodzić w za dużo szczegółów, ale mówi, że to państwo Atlantyda było podzielone na autonomiczne okręgi, z których każdy miał własny parlament, własnego władcę, Znaczy jak to opisuje w swojej książce, to podaje jakby na wiasie, znaczy autonomiczny okręg, stan, własny parlament i władca, który decyduje o tym, czy karę śmierci wymierzyć, czy nie, senator. Prawda? Stolica, w której jest kodeks podstawowy praw, który nigdy nie był zmienny, umieszczony w jednym budynku. Konstytucja amerykańska. No i tak dalej, i tak dalej. I tą książkę Platona czyta Roger Bacon. I Roger Bacon wymyśla sobie ideę, że zbuduje nową utopię, dokładnie według wskazań egipskich, tych egipskich, zbuduje nową utopię w Ameryce Północnej. No i on zakłada koncept, który ma założyć Stany Zjednoczone Ameryki, zbiera masonów, wysyła ich na statkach i oni zakładają pierwsze osady na kontynencie amerykańskim. I później już cała historia się jakby toczy dokładnie w tym kierunku. Znaczy cały czas wypełnia się to, co opisał Platon. I ja nie wspomniałem o jednym, że Platon pyta się, czemu Atlantyda zatonęła i odpowiada na to pytanie, że oni mieli zmienić cały świat, że mieli z całego świata uczynić jedną kulturę, jedną cywilizację, jedno państwo i mieli to zrobić metodami pokojowymi. Znaczy bez użycia broni, tylko jakby przekonując ludzi, indoktrynując ich, zmieniając ich życie, przekupując ich i tak dalej, i tak dalej. I ta legenda egipska mówi, że Atlantyda zatonęła, została jakby ukarana, ponieważ z jednej strony wszystko chcieli za szybko, za pomocą armii, zaatakowali cały ówczesny świat, a z drugiej strony jakby zapomnieli o tym, że mają uczynić jedno państwo, jedną kulturę i tak dalej, tylko po prostu skupili się na tym życiu w dobrobycie. No i teraz jak patrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, no to wszystko odbywa się jakby według tego scenariusza. Znaczy ja tam analizuję parę momentów, bo nie chciałem, żeby ta książka była za gruba. Na przykład moment rewolucji amerykańskiej, kiedy powstają Stany Zjednoczone, uwalniają się od Anglii. I dzisiaj oficjalne podręczniki te szkolne amerykańskie mówią, że po prostu armia amerykańska była silniejsza, miała zaplecze i tak dalej, miała fachowców. Natomiast prawda historyczna jest taka, że armia amerykańska nie miała żadnej szansy wygrać z Anglikami. Tym bardziej, że tak naprawdę po stronie Anglików stało przynajmniej 40% mieszkańców kontynentu północnoamerykańskiego. Tylko Amerykanie wygrali, ponieważ cały czas była to robota masońska, znaczy masoneria angielska wspierała Amerykanów, a nie swoją armię, a oficerowie armii angielskiej podejmowali wszelkie możliwe działania, generałowie, wyżsi oficerowie, żeby sparaliżować swoją własną armię, żeby ta własna armia przegrała. No i później krok po kroku, znaczy dzieją się różne wydarzenia, które jakby powodują, że Stany Zjednoczone mają być tą nową Atlantydą, tym wielkim państwem masońskim, który zmieni postać całego świata. I tutaj, żeby dotrzeć do końca w jakimś rozsądnym czasie, no to zasygnalizuję tylko dwie rzeczy. Tak przy okazji. Trzy. Pierwsza rzecz, że jeżeli spojrzymy na banknot jednodolarowy od początku, prawda, jego istnienia, to tam jest taka piramida z okiem na ten. I to jest coś, co jest opisane w tym dialogu Platona, ponieważ w centrum Nowej Atlantydy, znaczy Starej Atlantydy, przepraszam, w centrum Atlantydy stał gmach w kształcie piramidy, który był, czy ta legenda egipska o tym mówi, który był zamieszkały przez tych pogańskich mędrców. No i taki gmach stoi w tej chwili w centrum Harvardu, gdzie wszyscy ci przyszli rządzący Stanami Zjednoczonymi, znaczy konkretnie ta loża Czaszka i Piszczele, właśnie mieszkają w takiej piramidzie, bez okien. I drugie, że założenie Atlantydy, to o czym pisał Platon, było takie, że Atlanci nie pracowali fizycznie. Zresztą to założenie było realizowane też w Rzymie, prawda? Rzymianie nie mieli pracować fizycznie, mieli pracować obcy. W Europie też zaczyna jakby się zmierzać w tym kierunku. Czyli pracowali niewolnicy, jacyś cudzoziemscy robotnicy, którzy sami przybyli w poszukiwaniu zarobku. I w Stanach Zjednoczonych w pierwszym okresie pracowali murzyni, prawda? Przywiezieni specjalnie po to. Później dokonało się tak zwane wyzwolenie, chociaż często mieli gorzej niż po wyzwoleniu, niż przed wyzwoleniem. I zmieniła się jakby trochę technika, bo zmienił się świat, zmieniły się wymogi w stosunku do tych najemnych pracowników, w stosunku do niewolników. I jeszcze do II wojny światowej, jeszcze po II wojnie światowej, a w Stanach Zjednoczonych były popularne takie powiedzenie: rządzą WOSPy, a pracują PIKSy. WOSPy, White Anglo-Saxon Protesta, to jest ta amerykańska śmietana, to jest ta nowa Atlantyda. Stąd ta idea, że rząd światowy w przyszłości ma być obsadzony wyłącznie przez Anglosasów. Anglosasi jakby mają takie ambicje, czy przeciwko na przykład Żydom, prawda? Bo Bnei Brak, Loża Masonska skupiająca samych Żydów, powstała w tym momencie, kiedy Anglosasom udało się Żydów wypchnąć z róż masońskich na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaczy, rządzą WOSPy, a pracują fizycznie PIKSy. PIKS, świnia, świnie po angielsku, P, I, G, S. P, Polacy, znaczy Polak. I Italia, Grecy, S, Slavia, znaczy w ogóle inni Słowianie, Jugosłowianie. No i to o tym się jakby głośno mówiło. I żeby... No już powinniśmy kończyć. Więc to najważniejszą rzecz w miarę, znaczy z mojego punktu widzenia, w miarę krótko, znaczy nie wiem, mówimy później, no to jeszcze jest trochę czasu, ale żeby Państwa nie męczyć. Teraz bym przeszedł do tego Barbera. I Barber zwraca uwagę, znaczy on opisuje, jaki jest ten dzisiejszy świat. No i pisze o tym, jak wielu innych, tylko do niego się odwołałem, bo on jest najbardziej szczery. Pisze o tym, że coś się zdarzyło niesamowitego, jakaś wielka przemiana na przełomie XX i XXI wieku. Przemiana, która przyszła oczywiście ze Stanów, bo nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, prawda, że dwóch rzeczy, może dwie rzeczy warto jeszcze zasygnalizować z tej historii Stanów Zjednoczonych, że w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiło się coś, co zmieniło postać naszego świata. Znaczy pojawiło się pojęcie osobowości prawnej. No bo dotąd tylko ludzie mieli osobowość, tylko ludzie mogli być podmiotami prawa, tylko ludzie mogli stawać przed sądami, tylko ludzie mogli mieć majątek, tylko ludzie byli osobami. No i jeden, już nieważne szczegóły historyczne, jeden z sędziów amerykańskich nagle dał wyrok, co było precedensem, że przedsiębiorstwo może mieć osobowość prawną. No i w tym momencie powstały koncerny. No, koncerny, które zaczęły na mocy takiego prawa funkcjonować jak państwa. Dlatego, że ludzie odchodzili, przychodzili, umierali, zmieniali się, nikt nie wiedział, kto jest właścicielem danej firmy, właściciela w zasadzie jakby nie było widać. Trudno go było zidentyfikować, a ta firma zachowywała się, jakby była osobą. Nawet Amerykanie wprowadzili takie myślenie w XIX wieku już, że jak ktoś zniszczy firmę, to tak jakby zabił człowieka. No bo ona ma osobowość. I to było bardzo istotne na przyszłość. I drugie, to co powiedział założyciel rodu Rothschildów, czyli tego europejskiego rodu masońskiego, żydowskiego, on się nie nazywał Rothschild, bo on dopiero wymyślił to nazwisko, zapomniałem jak się nazywał, I on powiedział, dajcie mi walutę jakiegoś kraju do ręki, będę miał wszystko. I na początku XX wieku dolar został sprywatyzowany. Znaczy dolar nie jest walutą amerykańską, tylko jest walutą prywatną, która obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast on jako waluta należy do kilkunastu osób. Praktycznie są to są to masoni. I oni mogą z tą walutą, z tym dolarem robić co chcą. To znaczy nadają mu burs, dodrukowują go, zmniejszają jego liczbę na świecie i tak dalej, i tak dalej. I jakby jest to fakt, który można w każdym momencie sobie gdziekolwiek, w jakimkolwiek źródle potwierdzić. Źródło niesamowitej władzy dla ludzi, dla grupy ludzi, bo wtedy to były konkretne osoby, teraz to są zupełnie inne osoby. Znaczy pochodzące z tych samych rodzin, albo z tych samych, jak ktoś woli, organizacji, ale dzięki temu można wytwarzać kryzysy, można dokonywać takich manipulacji, bo jak na przykład dodrukowuje się pieniądz i pożycza się komuś pieniądze, których w ogóle nie ma, bo je się dodrukowało, tylko że pieniądz musi mieć realną jakąś wartość. No to jeżeli się wydrukuje dwa razy więcej pieniędzy niż ich powinno być, to po prostu będzie inflacja i wszyscy się podzielą równo tymi stratami, że jest dwa razy więcej pieniędzy. No także tutaj możliwości są bardzo szerokie. Teraz przechodząc już do tego Babera. Baber mówi, na końcu tego XX wieku stało się coś takiego dziwnego, że na początku fachowcy nie mogli tego rozpoznać, bo do lat 90. XX wieku, jak się patrzyło na wskaźniki gospodarcze, to na pierwszym lub drugim lub trzecim ewentualnie miejscu były zawsze Stany Zjednoczone. Najwięcej staży, najwięcej statków, najwięcej samochodów, najwięcej komputerów wyprodukowanych, najwięcej kostek RAM w tych komputerach i tak dalej, i tak dalej. To był lider gospodarczy świata. I nagle pod koniec XX wieku Stany Zjednoczone zaczęły spadać z pierwszych miejsc na 10, 20, 15, 30. No i ktoś postawił takie pytanie, no to co to znaczy? To znaczy, że Stany Zjednoczone przestają się już liczyć. Już nie są potęgą. Natomiast ktoś inny zwrócił uwagę na to, że są nowe dziedziny gospodarki i w tych nowych dziedzinach gospodarki Stany Zjednoczone są zawsze na pierwszym miejscu. I te nowe dziedziny gospodarki nazwano telesektorem inforozrywkowym. I okazało się, znaczy, że świat zmienił się, ponieważ dotąd handlowano wyłącznie produktami przeznaczonymi dla ciała. Gospodarka to było coś takiego, takie narzędzie człowieka, którym człowiek miał w sobie dostarczyć tego, co jest mu potrzebne do życia. Zamieszkania, meble, naczynia, środki przenoszenia się w przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Materialne, konkretne wytwory, które z konkretnych rzeczy wytwarzali konkretni ludzie, które miały określoną wartość. Miały, no, trzeba było tyle pracy włożyć, tyle różnych surowców, tyle energii i tak dalej. Natomiast pod koniec XX wieku nastąpił gwałtowny przełom, w którym te wskaźniki materialne w ogóle przestały się praktycznie liczyć. Zaczęto handlować zupełnie czymś innym, czymś, co ma znaczenie, co można nazwać duchowym, to znaczy gospodarka przestała być narzędziem wytwarzającym coś dla ciała, zaczęła być głównie narzędziem wytwarzającym coś dla duszy. To, co wytwarzano dotąd dla ciała, dalej wytwarzano, ale to stało się marginesem i nie było powodem potęgi gospodarczej. Natomiast zaczęto zarabiać pieniądze i kręcić gospodarkę wokół tych wyrobów dla duszy. Teraz jeszcze sam Barber mówi tak, że tej duszy w związku z tym się nie niszczy. Oni nie niszczą duszy. Oni ją rozkładają na czynniki pierwsze, a później składają z powrotem i także otrzymują zupełnie nową duszę. Znaczy nowe jakby myślenie duchowe, czy odbiór duchowy człowieka. I jeżeli użyłem określenia sektor inforozrywkowy, no to jest proste skojarzenie, że to jest telewizja, prasa, radio, film i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że oczywiście to jest w tej chwili główne źródło dochodu na świecie. Tylko, że to nie działa tylko w ten sposób. Bo ostatnio był taki skandal, który Rzeczpospolita nagłośniła, bo jakby wszyscy wiemy, że w tej chwili ważne jest coś takiego, co się nazywa produkty markowe. No i była teraz posłanką PiS-u, która miała torebkę, podróbkę torebki Chanelowskiej. No i ona mi się tłumaczyła, że nie wiedziała nawet, że to jest torebka Chanelowska. Ale bo torebka Chanelowska kosztuje powiedzmy 4, 6, 10 tysięcy dolarów, a zwykła torebka no, kosztuje 200 zł, powiedzmy 300 zł, 400 zł. No i była afera, ponieważ w Chinach wykryto torebki Chanelowskie, które idealnie wyglądały jak torebki Chanelowskie, ale podejrzewano, że to są podróbki. No i zarządzano, bo firma Chanel, znaczy pani Coco Chanel była katoliczką i była wychowanicą niejakiej godewskiej misi. Misia Panisia, to jest działo francuskie, podlegała wpływom polskim. Natomiast po śmierci Coco Chanel firma została przejęta przez koncern żydowski. No i Żydzi, którzy współpracowali wcześniej z Chanel przy produkcji Belfort, słynnego Chanel numer 5, między innymi. I zapytano się tej firmy, czy te torebki, które krążą po Azji, to są chanelowskie, czy nie. Czy to są ich torebki, czy nie. No i oni zrobili ekspertyzę tych torebek, po prostu podzielili je na kawałki i powiedzieli, że to na pewno nie są ich torebki, bo są za dobrych surowców. I wtedy wynalazło, że markowy produkt torebka chanelowska z oszczędności, ona kosztuje tam powiedzmy taka torebka, kosztuje 6 tysięcy dolarów, a w środku ma szans. To znaczy na wierzchu jakaś tam skóra, a w środku powinno być tam coś dobrego, a nie jest, już nie pamiętam co, nie jest coś dobrego. I to jest dlaczego taki duży przykład podałem, że Barber pokazuje, na czym funkcjonuje dzisiaj gospodarka, że produkty markowe są jednym z kluczy. Że są firmy, to tak jak firma Chanel, która głównie żyje ze sprzedaży nazwy Chanel. Czyli w ciągu roku potrafi sprzedać 1500 razy nazwę Chanel, czy jest to torebka chanelowska, coś tam chanelowskie, tego. I towar, który jest warty 2 dolary, zaczyna być sprzedawany po 1000 dolarów. No i ludzie za to płacą. No i uważają, że mało zapłacili. Czyli się tam dłuje. Bo jakby te produkty materialne są coraz gorsze, natomiast ceny niektórych z nich są olbrzymie ze względu na... To jest ten przykład przejścia w sferę duszy. Że handluje się czymś, co jest tutaj w głowie, a nie czymś, co jest w samym towarze. Barber zwraca uwagę też na to, że stały się jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, że można zauważyć taki proces, że wielkie koncerny, jak na przykład koncern sprzedający buty Nike, on mówi, jak się ich pytają w wywiadach telewizyjnych, czym wy handlujecie? Butami. On mówi, nie, my nie handlujemy butami. Nas buty nie interesują. A co was interesuje? Po co istniejecie? Nas interesuje sport. My handlujemy sportem. My jesteśmy ambasadorami sportu na całym świecie. Pytanie. A co to jest sport? I wtedy odpowiedź jest, nie, że to jest bieganie, skakanie, gra w piłkę czy tego, tylko zaczynają być wymieniane wartości. To jest siła, witalność, seks i tak dalej, i tak dalej. Oni promują, handlują i reklamują styl życia. Pewien styl życia. To jest ich właściwym sensem. I ludzie kupują, bo tak jak może Państwo zauważyli, bo do nas to wchodzi kiedyś, teraz dawno nie było, reklamy Mentosa, tak? Które były reklamami określonych sposobów zachowania się, określonego sposobu życia, a nie cukierki. I tych firm nie interesują, nie interesuje sprzedaż tych cukierków, tylko interesuje ich sprzedaż tego stylu życia. Oni zarabiają pieniądze, czy niewyobrażalne, i nie potrzebują jakby więcej pieniędzy. Oni nie po to zarabiają te pieniądze, żeby je zarabiać, tylko oni sobie sami zdają sprawę z tego, że takie pieniądze nie są nic warte. Znaczy tu chodzi jakby zupełnie o co innego. I to oni sami mówią, to znaczy mówią te koncerny, mówi ten Barber. Barber zwraca uwagę jeszcze na coś takiego, że jeszcze w latach 70., w latach 80. w Stanach Zjednoczonych i w Europie było tak, że był pisarz. Pisarz siedział sobie w domu i myślał sobie tak, na trzech książkach. Pisał książkę, napisał tą książkę, patrzył do książki telefonicznej, jak na wydawców, to byli pojedynczy ludzie, prawda, niezależni wydawcy. Dzwonił do jakiegoś wydawcy i mówi, słuchaj, napisałem taką książkę, może ją wydać. I tamten daje przeczytać, przeczytał, mówi, dobrze, ją wydam. Wydał tą książkę, no to jacyś recenzenci w gazetach pisali, czytali tą książkę, pisali recenzję tej książki. Jacyś recenzenci w radio, w telewizji czytali tę książkę, opowiadali o tym radio i telewizji. Radiostacji było dużo, tych telewizji było dużo, tych gazet było dużo, to wszystko byli właściwie niezależne. Później jakaś wytwórnia filmowa, jakieś 5 osób młodych, które sobie założyły wytwórnię filmową, interesowało się tą książką, mówiło, to my z tego zrobimy scenariusz, my to zrobimy z tego film. No to autor z nimi podpisywał umowę, dobra, robili film. Później ten film tak zrobili, to próbowali go gdzieś pokazać w jakichś kinach. No to były takie sieci kinowe, takie sieci kinowe. No to z kimś się zawsze dogadali, puszczali z jakimś właścicielem, czy właścicielami sieci kinowych, puszczali. Barber mówi, jak jest teraz? Teraz jest jeden właściciel. I ten właściciel jest właścicielem tego pisarza, który nie pisze to, co chce, tylko to, co mu każe. Ten właściciel, to znaczy ktoś podpisuje z tymi ludźmi piszącymi umowy, które całkowicie, znaczy płaci im bardzo dużo, powie, że są zdolni, ale oni mają pisać to, co każe właściciel. I ta książka jest wydawana przez wydawnictwo, które należy do tego samego właściciela, recenzowana przez recenzentów, którzy są w stajniach tak zwanych tego samego właściciela, w gazetach, radiostacjach, stacjach telewizyjnych, które należą do tego samego właściciela, później wytwórnia filmowa robi to należąca do tego samego właściciela i pokazuje w kinach należących do tego samego właściciela i później to się pokazuje na wideo czy DVD, gdzie cała sieć należy do tego samego właściciela. I Barber pyta się, ilu jest takich właścicieli? I on mówi, w roku 1980 było ich 22. W roku 98 było ich 11. Już nie pisze, ile ich jest, a ilu ich jest teraz. Prawda? Ale cały proces, znaczy kultura została zawłaszczona, przejęta, poddana woli w sumie 20 kilku osób i stała się największym zarobkiem. Prawda? To znaczy tam się zarobienie. I ta kultura jakby, znaczy, jakby szeroko rozumiana kultura, tak? Bo wchodzą w to tak zwane parki tematyczne na przykład, czy reklamy, które nie są już wcale reklamami, których z czym my jeszcze za bardzo kontaktu nie mamy. I Barber zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Znaczy, tutaj odwołam się też do innych autorów, już tylko dwie takie istotne myśli. Znaczy, po pierwsze, w pewnym momencie nastąpił proces finansjaryzacji, następnie proces prywatyzacji. Proces finansjaryzacji polegał na tym, że wszystkiemu zaczęto nadawać wartość finansową i wszystko można było wyceniać, znaczy wszystko zaczęto wyceniać i tym handlować. Znaczy na przykład przykład z naszego podwórka wyceniono uzdrowisko na Łęczu i sprzedano je firmie Nestle, prawda, koncernowi Nestle. I uzdrowisko na Łęczu należy do koncernu Nestle i produkuje wodę o nazwie Nałęczowianka, Natomiast jest woda znalęczowa o połowę tańsza, która się nazywa Cisowianka, która dotąd była polska, ale teraz ją kupuje podobno w lesie Versicola. Także cały Nałęczów będzie sprywatyzowany. Wszystko można sprywatyzować. Krajobrazy, wszystko. Znaczy sfinansjalizować, to znaczy zamienić na pieniądze. Znaczy bardzo zwracam uwagę na to, że ludzie zostali ocenieni, znaczy według wartości finansowej i sprywatyzowani. Praca stała się towar i tak dalej, i tak dalej. I po dokonaniu ubezpieczenia, emerytury, tramwaje, nie, cokolwiek. I wszystko można, na wszystko można wypuścić akcje. Tylko jak się wypuści akcje, no to zaczyna krążyć jakiś taki dziwny pakiet, prawda, po świecie. Już nie pakiet, tylko impulsy jakieś internetowe, prawda, w efekcie znowu ktoś zaczyna zarabiać.